Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam też dr Magdalenę Rzadkowską. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Tydzień temu rozmawiałyśmy o raporcie dotyczącym nauki, równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Taki raport ukazał się na Uniwersytecie Gdańskim i dane z tego raportu są całkiem optymistyczne. Niespecjalnie musimy już przebijać ten szklany sufit, choć jeszcze trochę do pracy zostało. Natomiast sytuacja, przynajmniej w naszym środowisku, jak pani doktor powiedziała, wygląda nieźle, prawda?
Tak, tak powiedziałam. No nie skupiałyśmy się na takich obszarach, gdzie może ten szklany sufit jest. Na przykład zawsze najtrudniej zmienić takie struktury władzy. Tu do tych zmian dochodzi powoli, ale też je na Uniwersytecie Gdańskim widzimy. Natomiast dzisiejszy temat, no pewnie takie pytania też wnosi, na ile uda się utrzymać status quo, podczas gdy świat się zmienia po pandemii i w jej trakcie na niekorzyść kobiet.
Pamiętam, rozmawiałyśmy kiedyś z panią doktor o takich reminiscencjach, sentymentach, powrotu do lat 50., kiedy kobiety, zwłaszcza amerykańskie, chodziły na obcasach w domu, były świetnie ubrane, gotowały obiad, wychowywały dzieci. Podobno takie właśnie tendencje w niektórych częściach świata się pojawiały. Myśmy wtedy trochę tak z przymrużeniem oka i żartobliwie o tym mówiły, ale teraz okazuje się, że być może wcale to nie będzie żart i tylko taka mrzonka, a stanie się to rzeczywistością.
Z jednej strony tak, ale tu bardzo cieszę się, że wspomina pani tą audycję, bo rzeczywiście nawet sobie o tym nie pomyślałam, że może przynajmniej, ponieważ kwestia powrotu takiego z przytupem do domu, której teraz doświadczyliśmy wszyscy, no gdzieś w nas tą tęsknotę za takimi wspaniałymi czasami tradycyjnej czteroosobowej rodziny z domkiem na przedmieściach, bardziej takiej ikony ze świata reklam niż sytuacji rzeczywistej, no może się z tego wyleczymy jako społeczeństwo, bo rzeczywiście to ostatnie pół roku już ponad, myślę, że było dla rodziców małych dzieci i dla mam w szczególności okrutne i że znaczna część, i to wiem z prowadzonych przeze mnie badań, marzy o tym, żeby taki świat się skończył i żeby w domu czasem nie było nikogo, czyli ani kobiet, ani mężczyzn, ani dzieci, żeby dom mógł odpocząć.
Ja widziałam takiego zabawnego mema w internecie, kiedy mama wysyła swoje dzieci z tornistrami, macha im na dowidzenia, a dzieciaki się odwracają i mówią: mamo, mamo, ale szkoła rozpoczyna się dopiero za 2 tygodnie. Na co mama odpowiada: dobrze, ale już powolutku sobie idźcie.
Tak, rzeczywiście ten mem obiegł świat. Myślę, że bardzo dużo oddaje tego właśnie, że mając pewne zadania i nawet w tym świecie, którym widzimy pewną niesprawiedliwość podziału ról, no to gdy nagle wszystko zmienia się i psuje i jest jeszcze gorzej, no to chociażby tęsknimy za tym światem sprzed pandemii i nie chcielibyśmy nic w nim zmieniać, a jeśli chodzi o partnerstwo w domach, no to trochę zmian zaistniało przed tym początkiem 2020 roku. A rzeczywiście pytała mnie pani w drugiej części pytania o ten powrót do domów kobiet. No wszelkiego rodzaju już prowadzone badania, już publikowane wszelkiego rodzaju artykuły naukowe, czy wychodzące we Francji, czy w Anglii, czy też już w Polsce, pokazują zmiany na niekorzyść obciążenia mentalnego i obciążenia obowiązkami domowymi polskich kobiet, szczególnie tych, które mają dzieci małe i dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Pani doktor, ja właśnie mam taki raport przed sobą. Wprawdzie to jest raport brytyjski z 2017 roku i z tego raportu wynika zupełnie coś odwrotnego, że 2/3 respondentów powiedziało, że lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby matka pozostała w domu lub pracowała na pół etatu, a ojciec na cały etat. Ja myślę, że bardzo szybko ten raport zostanie w 2020 czy 2021 jednak zweryfikowany.
No tak, bo jak pojawił się w momencie tego, że byliśmy świadkami popularyzacji rodziny dwóch karier, w której mężczyzna zarabia podobnie, no czasem więcej, ale często podobnie do kobiety, stwarzała sytuację taką, że podobnie powinien angażować się w obowiązki domowe i wychowywanie dzieci, była źródłem frustracji i kryzysów wielu par, ponieważ trudno im było wdrożyć zmianę, trudno było im uciec przed, po pierwsze, wzorcami ról społecznych, a po drugie, wzorcami wyniesionymi z domu i stąd pewnie też ta tęsknota, o której mówiłyśmy wcześniej, do takiego świata, w którym role byłyby podzielone na pół. Ty robisz wszystko poza domem, a ja wszystko w domu i w konsekwencji mamy trochę więcej czasu wolnego, na przykład wieczorami dla siebie. I tu ten powrót nas wszystkich do domu, bo bardzo dużo osób w tej sytuacji się znalazło. Oczywiście mówimy o takiej grupie społecznej, gdzie praca zdalna jest możliwa, że wszyscy znaleźli się w domu. No niemniej edukacja wróciła do wszystkich domów i ten obowiązek wspomagania dzieci w nauce i organizowania im czasu domowego, czasu wolnego po szkole, że tak powiem, znalazł się po części w dużej mierze w rękach kobiet. No i badania pokazują bardzo mocno, że kobiety są bardzo, bardzo obciążone tą sytuacją pandemiczną, a mężczyźni jak tylko mogą starają się od tego uciec, no bo też bardzo ciężko pracują i umieją, mają narzędzia do tego, żeby się bardziej bronić przed obowiązkami domowymi. Co ciekawe, pamiętam fokus prowadzony dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy z grupą mężczyzn pracujących w domu i to oczywiście nie są takie dane reprezentatywne dla społeczności, ale ciekawe było dla mnie to, że wszystkich 8 panów, mimo że doceniali zalety pracy z domu, powiedziało, że pierwszego dnia, jak będą mogli przestać, to wyjdą z domu i nigdy do pracy prowadzonej z domu nie wrócą.
Jak to jest ciekawe, co my mamy w głowach, co myślimy, a jaka jest rzeczywistość, to pandemia nam pokazuje i to w bardzo takich ostrych barwach. Okazuje się, że kobiety nie tylko pracują teraz na dwa etaty, myślę cały czas o okresie pandemii, ale nawet wynika to przynajmniej z brytyjskich raportów, że pracują na trzy etaty, ponieważ zajmują się oprócz swoich własnych dzieci czy swojej własnej rodziny, dochodzi też opieka nad rodzicami, innymi członkami szerszej rodziny, tak? Że te obowiązki spadają głównie na kobietę.
Tak, i po pierwsze tak zawsze było, to znaczy osobami tak zwanymi zależnymi i tu Polska bardzo jest jakby takim krajem, w którym to mocno widać, bo mamy słabo rozwiniętą pomoc społeczną czy różnego rodzaju organizacje, instytucje, które by na siebie wzięły opiekę nad osobami zależnymi. Mowa tu o osobach niepełnosprawnych z rodziny, nie tylko dzieciach i osobach, które z racji wieku bądź choroby też nie są samodzielne. No to w wypadku pandemii, wszyscy pewnie Państwo też w tym uczestniczycie i pamiętacie to, doszły dodatkowe obowiązki dbania o zdrowie, przynoszenia zakupów, dbania o to, aby osoby z grupy ryzyka miały mniejszy kontakt z tym światem zewnętrznym.
Jeszcze jedna ważna kwestia, jeżeli chodzi o pracę na tych trzech etatach, to jest brak zajęć pozalekcyjnych. No, nie ma się co oszukiwać, że w tym czasie jednak matki, czy również ojcowie, ja bym tutaj nie generalizowała, mogli sobie troszeczkę odsapnąć. Tak? Dzieci były na jakiejś nauce języków obcych, na zajęciach sportowych i to był też taki czas, choćby w samochodzie czekając, że ci rodzice mogli odetchnąć. Teraz nawet tego czasu nie ma.
Tak, nie ma tego czasu, a doszło, myślę, bardzo mocne i widoczne takie obciążenie psychiczne, które jest wywołane sytuacją lękową, powszechną, myślę, na całym świecie w czasie pandemii, ale przekładającą się na taki lęk o przyszłość dzieci, które no, nie ćwiczą, które nie mówią czy nie uczą się języków obcych tak, jakby się uczyły w szkole. Przynajmniej mieliśmy taką nadzieję, bo nie wchodziliśmy do tej szkoły. Dochodzą głosy do nas z różnych badań i jakościowych i pewnie zaraz pojawią się też wyniki ilościowe takiego mocnego zaangażowania rodziców w szkołę, no bo ona jest na innym biurku, czasem na własnym laptopie i rodzice chcąc nie chcąc zaczynają w to ingerować, czyli stają się, żeby tylko asystentami nauczycieli, raczej takim krytykiem, który ocenia to, czy mojemu dziecku na pewno w najlepszy sposób jest sprzedawana ta wiedza. My w ogóle nie daliśmy sobie przyzwolenia, myślę, w tej pandemii na to, żeby tak trochę odpuścić od bycia najwspanialszą mamą czy tatą i od posiadania najwspanialszych dzieci, których powinni uczyć czy wychowywać najwspanialsi nauczyciele. Zamiast mocniej zadbać o siebie, o swój stan psychiczny, dać sobie trochę, jak to się mówi, na luz, myślę, że chcieliśmy utrzymać takie same tempo pracy, rozwoju, zarabiania, jak było przed pandemią, no i wszelkie porażki w tym zakresie są niesamowicie dla nas dziś frustrujące.
No to też musimy może trochę zweryfikować swoje podejście do życia, ale to temat na oddzielną audycję. A propos tego ruchu, o którym pani doktor wspomniała, to najnowsze dane mówią, że dzieci w okresie pandemii średnio przytyły 2-3 kilo. to tak na marginesie naszej rozmowy.
Tak, no nawet się nie spotkałam jeszcze z nimi i dziękuję, że pani redaktor takie dane znalazła, no bo to chyba bardzo dużo nam mówi, prawda?
No tak, mówi nam dużo o tym, w jakiej kondycji i fizycznej, i psychicznej jesteśmy, nie tylko nasze dzieci. I wracając do tego raportu, to jest raport brytyjski, ale myślę, że to dotyczy całego świata, obserwuje się coś takiego, że matki, które, głównie matki, bo na nich, jak powiedziała pani doktor, spoczywa większa część obowiązku troszczenia się o rodzinę, odczuwają coś, co nazywa się cabin fever, czyli pewnie byśmy powiedziały po polsku klaustrofobia.
Tak, ja tu też staram się mocno myśleć o tej przestrzeni domu, prowadząc badania, dlatego że no my w nim jednak żyjemy nie 24 godziny na dobę tak standardowo i on osacza wszystkich, tak jak pani powiedziała, matki, dlatego że muszą wszelkiego rodzaju role pełnić w tej jednej przestrzeni, która no wydaje się być najbezpieczniejszą, ale też osacza osoby, które nie wybierały czy nie planowały życia w domu jako takiego miejsca, w którym rzeczywiście cała aktywność by się działa, tak? No mało kto z nas, o ile nie budował wielkiego domu z ogrodem, planował, że będzie w domu ćwiczył, uczył się języków, no gotował może tak, ale zajmował się różnego rodzaju rozrywkami i stąd frustracja na przykład młodych osób, które często traktowały przecież dom tylko jako taki hotel czy sypialnię, niezależnie czy mieszkały z rodzicami, czy w takich studenckich mieszkaniach, czy z partnerem, partnerką na takim starcie budowania tego swojego gniazda. No myślę, że ten dom jest dzisiaj pułapką dla wielu z nas.
Ja myślę, że odczuwamy coś takiego, zresztą wynika to z różnych raportów i z tego, co mówią naukowcy, schyłkowa faza pobytu, na przykład polarnicy, kiedy jadą i są rok właśnie w strefie polarnej, robią różnego rodzaju badania, odczuwają coś takiego jak schyłkowa faza pobytu i wtedy dochodzi do różnych konfrontacji w grupie, która jest ze sobą 24 godziny na dobę i nie może wyjść, bo pogoda nie pozwala, więc myślę, że rodziny przeżywają podobny stan często.
Albo rodziny marynarskie, tu na Pomorzu mamy wiele takich rodzin, też chętnie zaglądamy tam jako socjologowie i socjolożki. No ten czas taki tuż przed wyjazdem najczęściej taty na morze, gdy już wszyscy się na sobą nacieszyli i chcieliby, żeby wrócić do tego świata, w którym jest inny układ sił.
No właśnie, mam nadzieję, że do tego świata jeszcze wrócimy i chciałabym zakończyć tytułem książki znanej i popularnej Aronsona, psychologa społecznego, Człowiek, istota społeczna.
Tak, myślę, że bardzo dużo też, i tu może zakończmy nie do końca tak negatywnie, że bardzo dużo o sobie i o innych nauczyliśmy się przez ten czas pandemii. Ja silnie wierzę, że różnego rodzaju kryzysy czy konflikty mimo wszystko pozwoliły przerenegocjować przynajmniej gdzieniegdzie podział obowiązków domowych i że może włączając ojców i dzieci stał się on gdzieniegdzie bardziej sprawiedliwy. Na pewno młodzi ludzie, tak jak rozmawiam z moimi studentami i studentkami, młodzi chłopacy mówią, że bardzo dużo w tym czasie, jak już są w domu, to w tym domu robią. Gotują, piorą, sprzątają, nawet słuchając jednocześnie na słuchawce wykładu.
No to zakończmy takim optymistycznym akcentem. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, socjolożka rodziny. Dodam, co zresztą słychać. Pani doktor, dziękuję bardzo. Umawiamy się na kolejne spotkanie i będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda nasza praca, tak? Praca zdalna. Trochę już o tym powiedziałyśmy, że niekoniecznie ją polubiliśmy.
Tak, także też zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo pani i dziękuję bardzo państwu.
Iwona Adamska, zapraszam za tydzień. Audycję zrealizowała Julia Chorodecka. Do usłyszenia w czwartek o stałej porze.
Świat się zmienia.